Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Anti-cancer living, transform your life and health with the mix of six to poradnik z obszaru medycyny integracyjnej, napisany przez Lorenza Cohena,
badacza związanego z profilaktyką nowotworową i medycyną integracyjną, oraz Alison Jefferies. Książka nie przedstawia stylu życia jako zamiennika diagnostyki, onkologii, ani zaleceń lekarza. Jej celem jest pokazanie, w jakich obszarach codzienne decyzje mogą wspierać zdrowie, jakość życia i funkcjonowanie osób zdrowych oraz osób przechodzących leczenie.
Autorzy porządkują tę perspektywę w modelu Mix of Six, czyli sześciu wzajemnie powiązanych filarach, relacjach i wsparciu, ograniczaniu stresu, śnie, ruchu,
diecie oraz zmniejszaniu kontaktu z toksynami środowiskowymi. Najważniejsza teza dotyczy współdziałania tych elementów. Zamiast obiecywać rezultat po jednej interwencji, książka zachęca do budowania trwałego środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Jest to zatem praktyczny, popularyzatorski przewodnik po zmianach stylu życia, oparty na interpretacji badań i doświadczeń medycyny integracyjnej.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Mix of Six, jako model wzajemnie wzmacniających się zmian, centralną ideą książki jest Mix of Six.
Model obejmujący więzi społeczne i poczucie wsparcia, regulowanie stresu, zdrowy sen, aktywność fizyczną, odżywianie oraz ograniczanie toksyn środowiskowych.
Cohen i Jefferies nie traktują tych zagadnień jak osobnych punktów na liście kontrolnej.
Ich argument polega na tym, że nawyki tworzą system, a zmiana w jednym obszarze może ułatwiać zmianę w drugim.
Lepszy sen może przykładowo zwiększać zdolność do regularnego ruchu i podejmowania przemyślanych decyzji żywieniowych.
Ruch może pomagać regulować napięcie, zaś dobre relacje mogą ułatwiać utrzymanie nowych praktyk w trudniejszym okresie.
To ujęcie odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na diecie albo ćwiczeniach. Autorzy zwracają uwagę, że próba perfekcyjnej realizacji jednego zalecenia często jest mniej realistyczna niż stopniowe poprawianie kilku elementów.
Model nie ma też wyjaśniać każdej przyczyny zachorowania na raka, ani dawać gwarancji zapobiegania chorobie.
Służy raczej określeniu obszarów, na które człowiek może mieć częściowy wpływ.
Dzięki temu rozmowa o profilaktyce i wspieraniu leczenia zostaje przesunięta od pojedynczego cudownego środka ku konsekwentnie organizowanemu stylowi życia.
Wartością koncepcji jest właśnie jej całościowość, ale jej praktyczne zastosowanie wymaga dostosowania zmian do zdrowia, możliwości i zaleceń zespołu medycznego. Po drugie, relacje, sens i wsparcie społeczne jako element zdrowia. W wielu poradnikach zdrowotnych relacje międzyludzkie pojawiają się jedynie jako dodatek do diety i ruchu.
W. Anti-Cancer Living Autorzy umieszczają miłość, wsparcie, więź i poczucie celu w samym centrum modelu.
Jest to ważne, ponieważ choroba nowotworowa oraz obawa przed nią nie są doświadczeniami wyłącznie biologicznymi.
Wpływają na codzienną organizację życia, samopoczucie, motywację do leczenia i zdolność do radzenia sobie z obciążeniem. Książka zachęca do świadomego rozwijania sieci wsparcia, a nie do oczekiwania, że pomoc pojawi się spontanicznie.
Może to oznaczać podtrzymywanie kontaktów, jasne informowanie bliskich o potrzebach, korzystanie z grup wsparcia albo poszukiwanie społeczności opartej na wspólnych wartościach.
Autorzy wiążą ten temat również z różnicą między chwilową przyjemnością a głębszym dobrostanem, wynikającym z zaangażowania, relacji i sensu.
Nie chodzi więc o nakaz ciągłego optymizmu, który bywa nierealistyczny i obciążający dla osoby chorej.
Chodzi o tworzenie warunków, w których człowiek nie pozostaje sam z lękiem, logistyką terapii i trudnymi decyzjami. Praktyczna siła tego filaru leży w jego dostępności.
Nie wymaga on kosztownego produktu ani specjalistycznego sprzętu, ale może wymagać odwagi, czasu i zmiany sposobu proszenia o pomoc.
Autorzy przedstawiają wsparcie jako zasób, który współdziała z pozostałymi filarami, zwłaszcza ze stresem, snem i zdolnością do utrzymywania codziennych nawyków. Po trzecie, ograniczanie stresu i ochrona snu bez obietnicy pełnej kontroli. Kolejne dwa filary. Stres i sen dotyczą odzyskiwania rytmu w życiu,
które łatwo zostaje podporządkowane obowiązkom, niepewności lub leczeniu. Autorzy nie sugerują, że sam stres wywołuje raka, ani że spokój psychiczny może zastąpić terapię. Takie uproszczenie byłoby zarówno naukowo, jak i etycznie problematyczne. Zamiast tego pokazują, że przewlekłe napięcie oraz niedobór snu mogą pogarszać codzienne funkcjonowanie, nasilać zmęczenie i utrudniać stosowanie innych korzystnych praktyk. W podejściu książki Zarządzanie stresem nie oznacza całkowitego usunięcia trudnych emocji.
Obejmuje tworzenie krótkich momentów wyciszenia, praktyki uważności, medytację, oddech, łagodny ruch czy inne metody, które dana osoba jest w stanie regularnie utrzymać.
Istotna jest powtarzalność i dopasowanie, a nie imponujący jednorazowy wysiłek. Podobnie opisany zostaje sen.
Zdrowe nawyki snu są przedstawiane jako część podstawowej higieny organizmu, a nie luksus, na który można sobie pozwolić dopiero po wykonaniu wszystkich zadań.
Ten fragment przesłania ma szczególne znaczenie dla osób zmagających się z bezsennością, bólem, lękiem lub zmęczeniem w trakcie leczenia. Książka dostarcza języka do rozmowy o tych sprawach jako o realnych potrzebach zdrowotnych.
Zarazem rozsądna lektura wymaga pamiętania, że uporczywe zaburzenia snu, nasilony lęk czy objawy depresji wymagają konsultacji z lekarzem lub specjalistą zdrowia psychicznego.
Po czwarte, ruch i dieta jako codzienna baza, a nie restrykcyjna kuracja. Autorzy przedstawiają aktywność fizyczną i jedzenie jako podstawę środowiska sprzyjającego zdrowiu.
W ich ujęciu ruch nie jest narzędziem do karania ciała, ani wyłącznie sposobem na zmianę masy ciała. Ma oznaczać utrzymywanie ciała w możliwie regularnym ruchu, z uwzględnieniem wieku, sprawności, ograniczeń i etapu leczenia.
Taka perspektywa jest praktyczniejsza niż uniwersalne, intensywne plany treningowe, ponieważ pozwala traktować aktywność jako element zwykłego dnia. Równie istotna jest dieta.
Książka podkreśla, że fundamentem powinno być żywienie, a nie poszukiwanie pojedynczego suplementu o rzekomo przełomowym działaniu.
Wśród omawianych produktów pojawiają się m.in. zielone warzywa liściaste, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona.
KOD powiada akcentowi na żywność bogatą w składniki odżywcze. Autorzy proponują także proste narzędzia świadomego jedzenia, takie jak zasada trzech kęsów,
która ma zachęcać do zwolnienia i zauważenia smaku, zanim jedzenie stanie się automatyczną reakcją. Najważniejsza jest tu zmiana relacji z jedzeniem.
Zamiast budować ją na zakazach, model promuje wybieranie produktów, które wspierają zdrowie oraz stopniowe ograniczanie nawyków mniej korzystnych.
Nie jest to jednak specjalistyczny plan żywienia klinicznego. Osoby w trakcie terapii z dużą utratą masy ciała, problemami trawiennymi albo konkretnymi zaleceniami powinny uzgadniać dietę z lekarzem i dietetykiem onkologicznym. Na koniec, mniejsze narażenie na toksyny środowiskowe jako rozsądna ostrożność. Szósty filar dotyczy środowiska, w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy.
Autorzy zachęcają do zmniejszania ekspozycji na zanieczyszczenia i potencjalnie szkodliwe substancje tam, gdzie jest to możliwe.
To obszar szczególnie potrzebujący rzeczowego podejścia. Człowiek nie jest w stanie całkowicie kontrolować jakości powietrza, składu otoczenia czy warunków zawodowych.
Książka nie przedstawia więc pełnej eliminacji ryzyka jako realnego celu, lecz kieruje uwagę na decyzje, które można podejmować w domu i codziennej rutynie.
Ważne jest odróżnienie tej postawy od lękowego poszukiwania zagrożeń we wszystkim.
Sens filaru polega na redukowaniu niepotrzebnej ekspozycji i na bardziej świadomym wyborze, a nie na obarczaniu jednostki odpowiedzialnością za wszystkie warunki środowiskowe.
Takie rozumienie dobrze współgra z całą konstrukcją Mix of Six. Każdy filar daje częściową możliwość działania, ale żaden nie zapewnia absolutnej kontroli nad zdrowiem. Ten temat rozszerza także perspektywę książki poza prywatne nawyki.
Środowisko zdrowotne zależy nie tylko od zachowania pojedynczej osoby, lecz również od warunków społecznych, miejsca pracy, dostępu do bezpiecznej żywności i jakości otoczenia.
Dlatego wartość tej części nie sprowadza się do listy zakupów.
Uczy ona dostrzegać, że profilaktyka obejmuje relacje między organizmem a środowiskiem, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji i oparciu decyzji na wiarygodnych informacjach. Podsumowując, Anti-Cancer Living będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą uporządkować codzienne działania wspierające zdrowie.
Bez ograniczania całej rozmowy o raku do jednego jadłospisu, suplementu czy treningu. Może być wartościowa zarówno dla ludzi zainteresowanych profilaktyką. jak i dla pacjentów oraz bliskich pacjentów, którzy szukają sposobów na poprawę jakości życia równolegle z konwencjonalną opieką medyczną. W tej drugiej sytuacji książkę należy czytać jako uzupełnienie rozmowy z zespołem leczącym, nigdy jako instrukcję samodzielnego zastępowania terapii. Jej praktyczna korzyść wynika z prostej, łatwej do zapamiętania struktury sześciu filarów. Czytelnik może zauważyć, że zdrowe zachowania nie są wyłącznie kwestią silnej woli przy stole, lecz zależą także od snu, napięcia, relacji, ruchu i warunków środowiskowych. Taki model pomaga wybierać małe, wykonalne kroki oraz rozumieć, dlaczego trudność w jednym obszarze często wpływa na pozostałe. Na tle podobnych poradników książka wyróżnia się integracyjnym zakresem i ostrożnym pozycjonowaniem stylu życia jako wsparcia dla zdrowia oraz leczenia, a nie cudownej metody. Jej autor ma doświadczenie w badaniach nad medycyną integracyjną i onkologią, natomiast współautorka wnosi perspektywę edukacyjną i wspólnotową. Najcenniejsza dla części odbiorców będzie właśnie ta synteza nacisk na dowody, codzienną wykonalność oraz współzależność biologicznych, psychicznych i społecznych wymiarów zdrowia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Lorenzo Cohen, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.